Bir olsa druga część będzie więcej faktów wypełnienia się antytypu dotyczących już nas, to co uczyniła Maria dla naszego Pana. Popatrzmy, jakie rady daje Pismo Święte oprócz tego, co Maria uczyniła, pomazując Pana. W przypowieściach Salomonowych bardzo cenne rady nam udzieli Ojciec Niebiański, które brzmią: Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 24 i 25. Nie jeden udziela szczodrze, a wżdemu przybywa, a drugi skąpi więcej niż trzeba, a wżdy ubożeje. Dziwna sprawa. Rozdaje, jest bogatszy, a ten skąpiec ubożeje. Bywa i literalnie nawet tak. Gdy ten hojnie udziela, bo my jesteśmy szafarzami, to co nam Panu udziela. To jest Pańskie, co mamy. Jeżeli właściwie szafujemy, to Pan błogosławi, bo mi warto jemu dodawać, bo on dobrze szafuje moim. A skąpiec mówi: o nie, to mu ukradną, to zgubi, to spalone będzie, bo on źle szafuje. Pan mówi: nie, ja nie mogę mu szczęścić. Natomiast w znaczeniu duchowym to tym bardziej jest to faktem. Kto jest szczodrym i dzieli się z innymi w budowaniu w prawdzie, to Pan tą jednostkę błogosławi. Aby ta jednostka mogła innym być pomocą, bo to jest sprawa Pańska. Nie tego ani mnie jako człowieka, tylko Pan się posługuje swoimi narzędziami w błogosławieniu tak tego, co przemawia, jak i tych, co słuchają. Ale zauważcie, co jeszcze mówi następny wiersz. Człowiek szczodrobliwy bywa bogatszy, a to nasyca, sam też będzie nasycony. Jest oprócz tego inny bardzo ciekawy tekst, który ma związek z tym, a mianowicie to kaznodzieja Salomon. Tu przypowieście też w Księdze Kaznodziejskiej, 11 rozdział, a wiersz 1. Bardzo ciekawe myśli. Kaznodzieja 11, a wiersz 1. Puszczaj chleb twój po wodzie, bo po wielu dniach znajdziesz go. Czy tu płynie jakaś rzeczka? Macie albin u was? Trzeba jechać gdzieś dalej, aby rzeczkę znaleźć i dopiero z 1000 bochenków kubić, puszczać po wodzie, a gdy przyjdzie kryzys, to mówi: znajdziesz. Puszczaj chleb po wodzie. Nie, kochani. Gdyby tak literalnie, to rozmięknie ten chleb.
Taki zjedzą.
Ptaki, ryby. Ale co oznacza puszczaj chleb? Każdą okazję uczynić komuś dobrze, wykorzystaj. Bo gdy ty się znajdziesz w potrzebie, to Bóg tak pokieruje, że jeżeli nie te osoby, którym pomogłeś, to inne Bóg użyje, a nawet osób światowych, co wypełnią opatrzność Pańską dla ciebie. Dlatego w tym sensie puszczaj chleb po wodzie, czyli każdą okazję, co możemy komuś dobrze uczynić, wykorzystujmy. Bo gdy my się znajdziemy w kryzysie, to Bóg tak pokieruje jeżeli nie te osoby, któreśmy pomogli, czy inne, to Pan znajdzie takie osoby, co nam pomogą, nawet obce i światowe. Teraz wam daję taki konkretny fakt u nas w Polsce, co miał wypełnienie. W Kędzierzynie mieszkał taki zacny brat Rafał Krzemiński. Miał syna i córkę. Gdy ciężko zachorował, to ani syn, ani córka nie przyszli z pomocą ojcu. A nawet członkowie w zborze, w którym też jednostka była bardzo bogata, ale użył Bóg osób światowych. Jak to się stało? W tym bloku, co mieszkał brat Kremiński, mieszkała rodzina światowa i groziło rozbicie małżeństwa. A Pan użył brata Rafała, że zapobiegł i ocalono było małżeństwo światowe od rozbicia. Gdy zachodziła potrzeba kupienia, bo to było w czasie ustroju komunistycznego, ten lek trzeba było tylko za dolara można było kupić. Teraz przychodzi ta rodzina, co ocalił on ich od rozbicia i dają dolary na kupno lekarstwa. Ani syn, ani córka, ani nawet jeden z braci bogatych z tego zboru. Nie czuli się w obowiązku pomóc temu bratu, a on mówi, ja tych pieniędzy o was przyjść nie mogę, bo ja nie będę w stanie wam oddać dolarami. A oni mówią, Panie, ile Pan uczyni dobra dla nas, ocalił małżeństwo od rozbicia, to my chętnie czynimy, nie oczekujemy, że Pan nam ma to oddać. Czyli widzimy, Bóg, znając to szlachetne serce brata Rafała, bo on na Śląsku był bardzo znany z jego gorliwości, poświęcenia, oddania, to Bóg pokierował, że rodzina światowa przyszła mu z pomocą, bo on uczynił dobrze tej rodzinie światowej. Ocalił małżeństwo od rozbicia. Dlatego mówi, puszczaj chleb po wodzie, bo po wielu dniach znajdziesz go. Gdy czynisz komuś dobrze, to Bóg pokieruje, że ty będziesz w potrzebie, to on użyje nawet osobę światową, która wypełni pomysł dla ciebie. Mało tego, jeszcze jest bardzo jeden ciekawy tekst. Też to jest w Przypowieściach Salomonowych, 19 rozdział, a 17 wiersz. 19:17. Panu pożycza, kto ma litość nad ubogim, a on mu za dobrodziejstwo jego odda. Dziwna sprawa. Bogu pożyczamy. Kiedy pomagamy biednym. Dlaczego? Bo ten biedny też należy do Pana, jako jego dziecko. Jeżeli teraz Bóg w opatrzności, ty pomagasz temu biednemu, to Bóg mówi, ty mnie pożyczasz, a ja ci oddam z wielu procentami nadwyżką. Nie tak jak się dzieje, więc że często wartość traci pieniądz i te procenty w żadnym wypadku nie są procentami. Ale mówi, gdy pomagasz biednemu dziecku Bożemu, to mi pożyczasz Bogu. A Bóg ci odda z procentem. Ciekawy tekst, nie? Pożyczamy Bogu, gdy pomagamy komuś w potrzebie. I teraz, kochani, zwrócimy uwagę. Tam była Maria, co ten wspaniały czyn czyniła Panu. A tu teraz w tych symbolicznych 8 dniach, w 80 latach, najprzód najwspanialszą postacią to był wierny sługa brat Rusel. On w ofiarności, ile uczynił dla sprawy Pana, nikt nie dorównał jemu, nikt. I jadąc w pociągu, bratusze wybitny, pierwszym jeden skromny braciszek. No i rozmowa przebiegała. Kto to są ci, co stracili koronę, wypadli i poszli do wielkiej kompanii? I w pewnym momencie ten skromny braciszek wyszedł na korytarz, został pierwszym z bratem Russellem. I pierwszy mówi tak do brata Russella: bracie Russell, do klasy utracuszy koron to są tacy jak ten nasz brat towarzysz, co teraz wyszedł z przedziału na korytarz. A brat Russell mówi: a po czym tak brat ma taki sąd o nim? Jest skromny, mało rozwinięty, ubogi, skromnie ubrany. A w ten czas brat Russell mówi tak: mój drogi bracie pielgrzymie, gdybyś ty widział, za czyje pieniądze jeździsz w pociągu głosić Ewangelię, to byś tego nie powiedział. Ten skromnie ubrany braciszek jest następnym ofiarodawcą pieniężnym po bracie Russellu. On się wcale nie afiszował, że ja tyle dałem. A ten pierwszy myślał: no ja daję wykłady. A czy on zwycięży w wielkiej kompanii pierwszym, to jest znak zapytania. Ale ten skromny braciszek był członkiem klasy Kościoła, kochani. Inny ciekawy przykład. Gdy brat Russell jechał z usługą do zboru, miał przesiadkę w pewnym mieście, trzeba było czekać kilka godzin. Tak jak przedtem siostra mówiła, że miała 5 godzin czekać. Ale wiecie, że w tym czasie odbyło się zebranie w tym zborze. To po co na dworcu czekać parę godzin, kiedy on może być uczestnikiem zebrania? A było zeznanie świadectw. No i brat, który prowadził zeznanie, chciał przerwać i poprosił brata Russella do wykładu. A brat Russell z kijeniem ręki, żeby sobie nie przeszkadzali, niech prowadzą nadal zeznanie świadectw. Ale na zebranie jest brat niewidomy i nie wiedział, że wszedł brat Russell w trakcie zebrania zeznań na salę. I brat niewidomy tak się zeznaje: Boże, ja bym ci był bardzo wdzięczny, żebyś mi dał przywilej spotkać brata Russella, którego tak bardzo miłuję. Choć niewidomy jestem. Ale bogactwo prawdy dotarło do mnie z tej jego literatury. Ja bym go ucałował, uściskał, żeby Bóg mi dał taką okazję go spotkać. I on nie wie, że brat Russell słyszy to zeznanie. Bo on wszedł brat Russell, kiedy zeznanie już było w trakcie. A on niewidomy, to nie widział, że brat Russell wszedł. No i wiadomo, gdy zebranie skończone, brat Russell mówi: pokój bracia i siostry, wszedł, pokój bracia Russell. A brat pomyślał: cud się stał. Zeznał się, brat Russell jest. Będzie mógł ucałować, uściskać. No i oczywiście brat Russell się wita, podszedł do brata niewidomego. On go uściskał, ucałował, a brat Russell do niego mówi tak: mój drogi bracie, gdybyś miał wzrok, którego nie masz, a widziałbyś piękny, wspaniały obraz wymalowany przez wybitnego artystę, ale on się posługiwał pędzlem, ten wybitny artysta. Czy ten wybitny artysta to Bóg, co uprawia ten piękny, cudowny plan, to jest ten piękny, symboliczny obraz. A ja zrysował się do pędzla w ręku. Czy byłby rozsądnie chwalić pędzel i artystę? Skromny braciszek Russell zrysował siebie do pędzla. Chwała Bogu należy, a nie mnie. To było naprawdę skromne narzędzie. Dlatego Pan mu dał tak wielki przywilej i sam Pan dał świadectwo o Ewangelii Mateusza. 24 rozdział, wiersze 45 do 7, powtarzam 24, od 45 do 7. Który jest sługa wierny i roztropny, go Pan przy rzeczy czuwający go znajdzie? Zaprawę nad wszystkimi dobrami swymi postanowi, aby dało pokarm, czy radzi na czas słuszny. Dlatego obalona Trójca, co do dziś dnia jeszcze w wielu umysłach katolików, protestantów istnieje, że Bóg w trzech osobach. Dziwna sprawa. To sam Jezus mówi, że Bóg jest większy od Niego, a Trójca mówi, ci są trzej równi. No i teraz Syn Cioè in sostanza, un Boga è mo', dice, do Boga è mo' il Boce mo', non te altro, non è San Boga, do Boga mo' il Boce mo'. Albo Duch Święty, który wcale nie jest osobą, tylko wpływem, mocą. Przyjmy, ludzie też mamy ducha. To co, my jedna osoba, nasz duch to jest druga osoba? No załóżmy, dają jakiś deputat, brat Albin idzie do urzędu i mówi tak, proszę dawać dla mnie jednej osoby, dla mego ducha drugiej osoby, dla żony osoby, jej ducha następnej osoby, syna osoby i ducha, to by co ty urzędnikuje? Panie, coś z Panem w głowie jest nie w porządku. Ja widzę Pana jednego, nie dwójce. Czyli duch nasz nie jest osobą, to jest nasza wartość. Jeżeli Bóg jest istotą i stworzył nas uroga, podobieństwo i nasz duch jest tylko naszą wartością, to Duch Święty to jest wartość Boga. Bóg Święty to Jego Duch jest święty. On tego ducha udzielił swemu Synowi, udziela nam, na ile pozbywamy się ducha grzechu i zła, na ile rozwijamy miłość, gorliwość, cierpliwość i inne zalety, to jest Duch Święty Boga napełnia nasz umysł i serce. Czyli użył to narzędzie Bratosela, symbolicznie zagasił piekło. Taka była rycina, że konetka i ogień w piekle zgasł. Zastrajkowali demoni, dowieźli siarki i smoły. Woda prawdy zalała piekło. Bo piekło to jest grób. Nawet może dosłownie więc z tekstami biblijnymi przenieść się. Grób to jest piekło. Zauważcie. Psalm 16. A wiersz 10. Psalm 16, 10. Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuści świętemu Twemu oglądać skażenie. A teraz ten tekst czytamy w Dziejach Apostolskich. Zobaczmy. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Ten sam tekst z psalmu. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. I czytamy, aby szerzej tą sprawę widzieć, od wiersza 20, przepraszam, to nie pierwszy rozdział, a drugi rozdział o Dzieje Apostolskie. I czytamy od wiersza 24, którego Bóg wzbudził, wiadomo Jezusa, rozwiązawszy boleści śmierci, jakoż było to niepodobne, aby od niej miał być zatrzymany. Aby o nim mówi Dawid, to co czytaliśmy w psalmie 16:10. Upatrywałem zawsze Pana przed obliczem moim, bo mi jest po prawicy, aby nie był wzruszony. Przecież rozweseliło się serce moje, rozradował się język mój, nadto i ciało moje odpocznie w nadziei. I teraz zauważcie, tam było w grobie, nie zostawię, a teraz wiesz, właśnie, albowiem nie zostawię duszy moich w piekle. Słowa Dawida, tamśmy czytali jasno, w grobie. A tu teraz tłumaczę, w Nowym Testamencie słowo grób, przełożyli piekło. Czyli sama Biblia nam udowadnia, że piekło to jest grób. I Jezus poszedł do piekła trzeci dzień zmartwychwstał. Był w piekle, był w grobie, trzeci dzień zmartwychwstał. A więc dlatego tyle błędów, co system kościelny rozwinął przez cały wiek Ewangelii. A Pan przez to skromne narzędzie Bratosyla zalał symboliczny ogień piekła prawdą. Także nawet dziś już wiele ludzi w bajki piekła nie wierzą. Już nawet Kościół katolicki poszedł krok naprzód. Mówi, nie, to duchowe, wewnętrzne przeżycie tej duszy. To jeszcze tylko baptyści mają ten ogień, siarkę i smołę, że jeszcze dla baptystów ogień się pali, więc, a katolicy mówią, no nie, bo troszkę, więc ludzie umieją czytać i przekłady Pisma Świętego, więc udowadniają i dlatego mówią, no nie, to już nie literalny ogień i żeby tam diabeł się miał znęcać, tylko dusza będzie wewnętrzny kryzys, smutek przeżywać. A teraz wam powiem o takim dziennym bracie Bartonie. Jest książka jego kazania. Wspaniała książka. On był inwalidą i bratuce umówił się z jednym bogatym bratem, że ma bardzo liczną rodzinę światową i chciał, żeby bratuce zaprezentował prawdę tej licznej rodzinie. Umówiona była data, wszystko i na raz bratuce zawiadamia tego bogatego brata, wybacz bracie, nie będę mógł przyjechać, bo inne sprawy ja muszę załatwić, ale wysyła moje miejsce brata i wierzę, że Pan wyleje błogosławieństwo przez tego brata w Twojej rodzinie. Mówi, tym samym pociągiem, co ja miałam przyjechać, on przyjedzie, abyś poznał ten brat, to on będzie miał strażnicę w ręku. To będzie znak, że to jest ten brat do Ciebie. No i brat bogaty przyjechał wspaniałą limuzyną, czekał na przyjazd pociągu, wychodzi inwalida, ma strażnicę w ręku. No, czy już nie było zdrowego badacza Pisma Świętego, tylko karetkę inwalidę wysyła bratuce w swoje miejsce do bogatej jego rodziny? Bo mi się nie podejdę do niego, jak przyjechał, tak niech odjedzie. No ale bije się z myślami, że bratuce poda, że wierzę, że Pan zleje błogosławieństwo przez niego. Trudno, jakoś się przemógł. Podchodzi do brata Bartona. Czy brat pod ten i ten adres wskazany przyjechać? A on mówi, tak, to właśnie do mnie był kochany brat. Ale przeżywa, co będzie w domu z tym kaleką? No zasiedli za stół, rozmowa na tematy Pisma Świętego potoczyła, a Pan wydał ogrom prawdy przez brata Bartona w tej rodzinie. I dopiero ten brat miał odwagę, śmiałość go odwoził do pociągu, mój brat. Gdy cię zobaczyłem karetę i pomyślałem, czy już nie ma zdrowego badacza Pisma Świętego do mojej bogatej rodziny, tylko karetę przesłał bratuce, ale Pan zesłał tyle błogosławieństwa przez ciebie, bracie, karetę. Jestem wdzięczny Bogu. To Bóg używa różne narzędzia, a nie człowiek może dokonać w sprawach boskich. Cóż my jesteśmy, proch i pył. Ale ten Barton był bardzo bezpośredni. Gdy dostrzegał coś pomiędzy bieżącymi, to chciał lekcję, aby boskość skutkowała dla spraw duchowych. I gdy gości urodziny, spostrzegł, że siostra gospodyni jest dotknięta pychą. Pomyślał, nie wiem, czy jest więcej osób w zborze dotkniętych pychą, ale będę miał wykład o pysze, aby pomóc tej biednej siostrze. Gdy dała konkretne przykłady, czym się objawia pycha, jako prawie najcięższa wada w charakterze chrześcijanina, to aby nie spieszyć z tej siostry, na nią nie zwracał uwagi, żeby ona spokojnie mogła słuchać. A gdy skończy wykład, ona podchodzi do niego, mój bracie, Barton, cię jestem bardzo wdzięczny za ten wykład, bo dla wielu braci i sióstr był potrzebny w waszym zborze. Mało tego, chcę ci powiedzieć, że jestem wolny od zarazy pychy. A po czym ta siostra ma taką pewność wolności od tej wady? Bo mam tyle drogich pierścieni z drogimi brylantami, więcej jak palców obu rąk i nie noszę. Wydaje się skromna. Nie zakłada kosztowności na swoje palce. A wiecie, jak on dał odpowiedź Barton tej siostrze? Bo masz krzywe palce. Dlatego nie zakładasz tych pierścieni i nie widzę twych krzywych palców. A jakby założył, to by zobaczyli na krzywe palce, zakładać te kosztowne pierścienie. Mówi, pycha ci nie pozwala zakładać tych pierścieni, bo masz krzywe palce. A ona przyszła podziękować, że dla innych był potrzebny, wcale nie dla nich. Widzicie, jak trudno rozpoznać pychę? A teraz coś o bratu Johnsonie. Czyli idziemy z parauzy już na nasze czasy na Epifanię. Miałem przywilej być na trzech konwencjach brata Johnsona. Dwie przed wojną, jako mały chłopiec, rok 36-37, a trzecią już jako poświęcony w roku 46, gdy po wojnie przyjechał brat Johnson z Ameryki do Europy i do Polski. No wiadomo, Polska była w ten czas po okupacji bardzo w biednych warunkach. No i konwencja najbiedniejsza w Polsce, w Łosińcu. Gospodarzem konwencji był brat Władysław Wagowski, ojciec brata Jana Wagowskiego. Pamiętamy, brat Wagowski Janek niedawno umarł, gorliwy oddany mówca, a tu gospodarzem był ojciec jego w roku 1946 na konwencji. No i był ciekawy, ile mają produktów na 3 dni konwencji na wsi. Gdy zobaczył smutku, pomodlił się do Boga: Boże, na 3 dni to ma starczyć te prowianty na tej biednej wioszczynie w Łosińcu, gdzie piaseczki. I popatrzcie, co się stało. Cud. Rozmnożenie z biednych środków stało się, wystarczyło na 3 dni wyżywienie wszystkich. W tej wsi był bardzo zacny ksiądz i żył w bardzo dobrej komitywie z zacnymi braci, z bratem Wagowskim, z bratem Kudymą, z bratem Niedbalą. To byli zacni bracia w tym zborze w Łosińcu. A wypadło wielkie święto katolickie. Nie wypadło mu zamknąć kościół i przyjść słuchać Amerykanina, co będzie miał wykłady. Co robi? Zamyka kościół, ale pojechał do swojej rodziny, więc do Krakowa. Ludzie przychodzą, kościół zamknięty. Co się stało? No to kobiety jak kobiety poszły gotować tam obiad, a myśmy pójdziemy, posłuchamy tego Amerykanina, badacza, co on tam będzie mówił. No a bracia serdecznie przyjęli, nagotowali z tych skromnych środków zupę, no i częstują tych światowych. A niektórzy byli bogaci z tych światowych i zdziwili się, że tu biedni badacze ich częstują tą zupką obiadową. No i wchodzą do brata Lagowskiego, my chcieli się odwdzięczyć, zapłacić za tą zupkę. A brat Lagowski mówi: nie, ale my mamy taką skarbonkę, kto się chce przyczynić, proszę bardzo. I ci światowi tyle złożyli pieniędzy, że zaczął pojechać kupić produktu na 3 dni. Wspaniale. Pan pokierował, że ten ksiądz, nie wypadało mu pójść słuchać, zamknął kościół, a to było święto, więc sam pojechał do swojej rodziny, ale światowi przyszli posłuchać Amerykanina. I złożyli ofiarę za tą zupkę, co ich bracia poczęstowali. A teraz wam chcę powiedzieć o bratu Johnie, następnym narzędziu po bratu Johnsonie. Gdy kilka lat robił starania, żeby mógł przyjechać do Europy i do Polski, władze komunistyczne dawali odmowę. Ale po 3 latach starań, w roku 57, puszczają brata Johnego do Polski. No, w ten czas komunistyczny. Żona się obawiała i napisała do brata Stachowiaka: bracia Stachowiak, róbcie wszystko, żeby mój mąż mógł cały wrócić do Ameryki, żeby nie został aresztowany przez komunistów. Wchodzi na salę. Było około 1000 obecnych. Dwóch parę dzieci z kwiatami. Dziewczynka i chłopczyk cały kosz bukietów kwiatów wręczają bratu Johnemu. Gdy on zobaczył tyle w komunizmie, sala, tyle szpaler, dzieci z kwiatami, tu bukiet dla niego. Wiecie, jak na niego podziałało? Zapomniał przesłać pozdrowienia od braci z Ameryki dla braci w Polsce. Мало того, распочав виклад без молитви. Я був свідком того, бо був на тій конвенції. І зараз брат Саховія, бо був на платежі брата Саховіата, брат Саховія питає брата Жоліго, браті Жолі, чуєш на правду? Браті в Америці не пам'ятають о братях в Польщі, які завжди не писали при себе? Чи у вас є приєдно, що без молитви виклад чи виглаша? Он мій браті Саховія, ти не віде, що ще зі мною взяти, де я побачив тіле брач, душ пальне дзеці з квятам, і ten cały kosz bukietu kwiatu mi wręczony, wszystko uciekło z głowy mojej, pozdrowienia i modlitwa. Dopiero na drugi dzień przeprosił braci za tę scenę, jaka była poprzedniego dnia. W ten czas było 9 konwencji i bardzo liczne. I na kwaterze brata Sadowskiego w Lublinie brat Sadowski przez brata Obajtka tłumacza mówi do brata Żoliego, bracie Żoli, widzisz, jak my bogaci w Polsce? 9 konwencji. Tak liczne. Opłacie koszty podróży, pociągu, autobusu i urządzenie tychże. Gdyby te wszystkie pieniądze użyć na literaturę, widzisz, jak my bogaci? A brat Żoli głową pokiwał, bo w ten czas brat Sadowski mieszkał duży jeden pokój, to była i kuchnia stolowa, i sypialka, tylko przegrodzone, więc z zasłonami, więc a ubikacja na zewnątrz, my jakby bogaci. Zobaczył mi, tak, bogaci, ale bogactwo duchowe nie w skarbie tego świata. To była w ten czas gorliwość, zapał. Dziesiątki kilometrów szło się pieszo na konwencję. Jadąc na konwencję do Łodzi, to dźwigałem walizę z jajkami, aby sprzedać, żeby z powrotem to 60 kilometrów pieszo do pociągu dojechać na konwencję do Łodzi. Spaliśmy nie w hotelach, u braterstwa, słowę lub sienniki i to były dobre hotele. I była radość, że była konwencja. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze z bratem Johnsonem taką scenę. W roku 1946 na konwencji w Lublinie brat Sadowski pracujący na kolei postarał się w ministerstwie, żeby choć był jeden wagon osobowy, bo to jeździli pociągi towarowe. No to jak to gość z Ameryki będzie jechał w towarowym wagonie. No to zgodzili się w ministerstwie, że jeden wagon będzie doszczepiony osobowy do składu towarowego. No w pierwszym przedziale w tym wagonie siedział brat Johnson, brat Stachowiak, tłumacz od świadku, bo nawet nie było w epifanii, kto by znał dobrze język angielski, tłumaczyć na polski. Nie było żadnego brata w prawdzie epifanii na tłumacza. Brat od świadku był tłumaczem. Chciałem powiedzieć taką scenę. Gdy doszło do tłumaczenia coś u sędziego Rutherfordzie, zaczął się nie tłumaczył. No jak to? On od świadku będzie tłumaczył coś przeciwko ich wodzowi? No to w ten czas brat Johnson po niemiecku, tu do brata Stachowiaka, do brata Koniecznego, oni znali język niemiecki i gdy ten fragment o Rutherfordzie przeszedł, to już dalej tłumaczył ten tłumacz, on tylko o Rutherfordzie nie chciał tłumaczyć, bo to go bardzo bolało. Ale my zaraz za tym wagonem osobowym, my w towarowym wiele moje, że śpiewamy, drzwi otwarte, a były dewotki, byli akowcy podpici, podnosili te dewotki tych akowców, żeby nas wyrzucać w biegu pociągu, więc młodzież śpiewająca z pociągu. Tylko dwóch braci się z nimi szamotało, to brat na górne, dziadek tego obecnego brata Beniaminka, oraz brat Złotkiewicz z Lubina mocowali się z tymi okowcami i szczęście, gdyśmy dojechali kilka przystanków i trzeba było lokomotywę z przodu do tyłu, więc i my uciekli niż nie zorientowali się, wybiegli ci akowcy, a my już byli po innych wagonach rozpracowani. No a gdyśmy opowiedzieli potem bratu Johnsonowi, ten syn mówi, no tam diabeł nie mógł znieść, radość, młodzież. Ale jeszcze inną ciekawą mam rzecz w ten czas powiem, co było z bratem Johnsona do tej konwencji w Lublinie. 5:23 powitalną rozpoczęli ze złej melodii i niską donację. Zamiast radości dostękali. Brat Johnson przerwał, dał właściwą melodię, dopiero w konwencji radości w tą pieśń Połączmy serca w raz 23 zaśpiewała. Ale że salka była mała, a to wiele ze wsi przyjechało braci. Nie mieli więc starsze osoby siedzeń. Więc brat Johnson mówi, bracia pielgrzymi, ewangeliści, proszę zwolnić miejsca siedzące, umożliwić braciom starszym wiekiem, braciom siostrom, a wy na schodach. Bo schody prowadzili na salę, więc pielgrzymi ewangeliści będziecie siedzieć na schodach, słuchając wykład. Odstąpcie te miejsca dla starszych wiekiem braci i sióstr. Wracam do brata żonego. Na konwencji w Łosińcu, już po Lubelskiej, gdzie Sadowski powiedział, że jesteśmy tak bogaci, w przerwie po jednym usług brata żonego przynoszą woreczek pieniędzy i oddają bratu żonemu. To jest ofiara najbiedniejszej siostry naszego zboru. Nie ma renty, emerytury, nie ma gospodarki, to skąd pieniądze? Wszedła wełnę i te klepanki składała. Także to było, ja byłem świadkiem tej sceny, jak przynieśli te pieniądze. I mówią, to jest ofiara najbiedniejszej siostry naszego zboru. Wszedła wełnę i składała te pieniążki na pracę pańską. A brat Żoli mówi tak, ja tych pieniędzy przyjąć nie mogę, bo bym nic za te klepaki w Ameryce na pracę pana nie wykorzystał. Oddaję bratu Stachojokowi, czyni go odpowiedzialnym za szafowanie rozumne pieniędzmi tej biednej siostry. I powiedzcie, że ja jej nie mogę podziękować, bo to jest ofiara dla pana i pan ocenia. Tak. Do tej klasy Marii nie tylko należą siostry imieniem Maria, ale z innym imieniem też mogą do tej klasy należeć. Ale i niektórzy bracia, nie znaczy, że nikt z braci do tej klasy Marii nie może należeć. Dam wam teraz już przykłady z prostych braci i sióstr. Nie tylko ta biedna siostra, co to ofiarowała pieniądze w Łosińcu, ale siostra Kleina z Niemiec. Z pochodzenia Niemka mieszkali na Litwie. Uciekali przed frontem rosyjskim i nie zdążyli uciec do Niemiec. Zatrzymali się w Kołobrzegu. Syna miała bardzo zdolnego, studiował w Gdańsku jako Litwin, bo w tym czasie nie było mowy, aby studiował jako Niemiec. I matka na tyle była skryta, że nie oznajmiła synowi, że są Niemcami. Bo on normalnie myślał, że są protestanci, ale Litwini, bo z Litwy. Tam byli dość bogaci, dwa potężne domy na Litwie. W Kownie. No i ułożyło się tak, że ja ją zapoznał z prawdą epifaniczną, to siostry Kleinas. Syn, gdy skończył studia z wynalazkiem zasypiania prądem nerwowo chorych, nie z jakimiś tam chemicznymi, więc tabletkami. Gdy skończył studia, planował przyjąć chrzest, ożenić się w Polsce, a w tym czas mama mówi, synu, my Niemcy Jak on to sobie, ja nie mam nic do szukania w Polsce. Za wszelką cenę, jak właśnie znaleźć się w Niemczech. Więc uda się do ambasady NRD-owskiej w Warszawie, a oni tak, zaraz, młody gość, do władz Polski nie rób się żadnej trudności, bo to jest nasz człowiek, Niemiec, a nie Litwin. No i więc wyjechał do Niemiec i przez w Berlinie przedostał się na zachodnią stronę. Niemcy z zachodniej strony pomyśleli, chyba to szpieg, to jest niemożliwe, żeby studiował w Polsce, zna język i litewski, i polski, i niemiecki. Więc do władz amerykańskich, macie swoich ludzi w Polsce, więc stwierdźcie, czy to polega na fakcie, on rzeczywiście jako Niemiec, a studiował jako Litwin w Polsce. No rzeczywiście. Amerykanie w Polsce przez swych ludzi ustalili, prawdą jest. No i ten Amerykanin do niego mówi, panie, my zapraszamy pana do Ameryki. Przed pana droga jest otwarta. A mówi, nie, moja matka jeszcze została w Polsce. Ja muszę jeszcze matkę ściągnąć do Niemiec. No ten los Niemcy, jak już przekonali się, że to jest wybitna jednostka z wynalazkiem, no to o tym ja parę razy jeździłem tam do Niemiec i do tej siostry Kleiners. Jako wybitny dalej wynalazca, następny wynalazca w Niemiec, także kupił jedną wyspę w Kanadzie dla siebie. Jacht miał na tej wyspie i jeździł na wypoczynek. I więcej pieniędzy składa do banku w Kanadzie niż w Niemczech. Bo mój Niemcy mają konto swe, tyle zła uczynili dla Żydów. No a jak ja starałem się, bo matka wysłała odwiedź nas, to no, przez kilka lat ostatecznie władze komunistyczne mnie puścili. Pierwsze to ofiarowali mnie samochód. A ja mówię, nie, ja nie umiem jeździć, nie mam prawa jazdy. Ja autobusami, pociągami. To mówi, zostań w Niemczech i ja cię będę opłacał i będziesz jeździł. Ja mówię, nie. Więcej to moja jest powinność na wschodzie, bo siedziałem w więzieniu komunistycznym, to trzeba do krajów komunistycznych, a nie na zachodzie u kapitalistów. No i owszem, ubrał mnie to, a matka parę razy mówi, przyjeżdżaj najwięcej na opłacenie pamiątki, żeby mogła z kimś obchodzić. No i jak oszczędzała tam swojej tej ręciny, to dawała mój Tomasz na pracę pańską. Czyli należała do tej, choć miała imię Marta, ale do klasy Marii. Przyjeżdżała z Syberii siostra na nasze konwencje do Polski. Gdy Albinowi mówiłem, że Krechowicz planuje konwencję tydzień po rzeszowskiej opozycyjną, 6, 7, 8 więc maja, to Albin mówi, to za daleko. Ale do nich tam na Syberii to trzeba 7 dob. 2 z Lwowa, z Polski do Moskwy, a 5 z Moskwy tam na Syberię. I ona, aby mogła przyjechać na konwencję do Polski, przez cały rok tej biednej ręciny składała te ruble, aby kupić bilet. Bo my potem i parę razy więcej wrócili, ale musiała mieć pieniądze na kupno biletu. I w podeszłych latach, a więcej nie woda. I teraz, co się dzieje? Jedna siostra wsiła jej torbę z 2 danami. Pomiędzy tymi 2 danami literatura. A tu potem ciuchy, więc to, no i elementarz brała sobie, więc w pierwszej klasie w władze komunistyczne pyta, czy bierze literatura? Ona mówi, tak. Wyciąga tą książkę, ten elementarz z pierwszej klasy. Oni się uśmiechnęli, bo ja się uczę języka polskiego. Ale zięć pracujący w więziennictwie tam na Syberii powiadomił władzę, że moja teściowa przywiozła literaturę. Jestem pewny. I teraz co cudovali, podłogę zrywali, no wszystko. A wiecie, jak Pan pokierował, że tą literaturę ona więc nie mogli ją znaleźć? Wzięła, owinęła więc w pardały i w komin, w kominie, gdzie jest szybę, nim w głowie nie było, żeby to mogło być w kominie, więc wszystko... I tak była ocalana ta literatura. Ale wiecie, nim ona przekraczała granicę, to już całą noc, bo nocowała u nas w Rzeszowie, już nie spała, tylko się modliła. Rano ani śniadania nie jadła. Dopiero w Lwowie, gdy szczęśliwie dotarła do Lwowa, tam dopiero pierwszy przyjęła posiłek. Czyli Pan opatrzył, aby dotarła literatura nawet na Syberię, bo w stroju komunistycznym Pan opatrzył to kierował. Wiele pomocy, które szło dla naszych braci na Ukrainę, na Syberię, Mołdawię, Rumunię, to najwięcej emeryci, renciści składali te grosiki i tak sprawa pańska była błogosławiona. Czyli mamy okazję należy do tej klasy Marii. Tak jak jedna z sióstr się pytała, czy ten obraz Marii ma jakiś symbol. Oto wam teraz przeczytam, co Bratus uznał za słuszne, aby więc takie coś było w jego artykule umieszczone tego autora. I on napisał tak. Pewien nieznany autor napisał. Nie trzymaj alabastrowych słoików miłości i serdecznego przywiązania zapieczętowanych, aż twoi przyjaciele umrą. Lecz obdarza ich słodyczą, dokąd jeszcze żyją. Wypowiadaj słowa uznania i pociechy, gdy uszy ich mogą to słyszeć. Mów dobrze o nich, nie wtedy, gdy już ich nie ma, ale gdy raczej gdy jeszcze tu są. Kwiaty, jakie posłałbyś na ich trumnę, posyłaj im teraz, w ten sposób upiększaj i osładzaj ich domy, zanim go opuszczą. Jeśli moi przyjaciele mają zachowane alabastrowe słoiki pełnych wonnych perfum, sympatii, miłości, które zamierzają otworzyć nad moim umarłym ciałem, to wolałbym, aby je przynieśli teraz w moich godzinach przygnębienia i kłopotu, aby je otworzyli, gdybym mógł je być ożywiony, pocieszony, gdy tego potrzebuję. I mogę skorzystać. Wolałbym raczej mieć prostą trumnę bez kwiatów. Mowę pogrzebową bez żadnych wychwalań, aniżeli życie bez słodyczy, miłości i sympatii. Uczmy się pomazywać naszej serdecznością naszych przyjaciół przed ich pogrzebem. Pośmiertna grzeczność nie rozweseli przygnionego ducha. Kwiaty na trumnie nie przeniosą zapachu wstecz na mozolną drogę, którą nasi umiłowani już przeszli. Wspaniale, kochani. Kwiaty za życia, nie na trumnę. To już za późno. Ten umarły nie widzi, kto przyniósł ani zapachu tych kwiatów. Ale dobre słowo, współczucie, zachęta, wzmocnienie, to są te symboliczne kwiaty. I każdy z nas może do tej klasy Marii należeć. I tylko dzięki tej klasie Marii przez cały wiek Ewangelii ta idea Pana stała się taką, bo gdyby nie oni, to byłoby więcej formalizm, sekciarstwo, co i dziś dostrzegamy to. Wdzięczni Bogu za klasę Marii. Jak najwięcej od nas do niej należało, kochani. Wykorzystujmy każdą okazję komuś pomagać w potrzebie. Za życia, a nie po śmierci. Tak jak Maria miała trzy powody, co już wspominałem, dziękczynności Pana, siadała u stóp, słuchając jego pięknych nauk, uznanie największego cudu wskrzeszenie Łazarza i ojca wyleczenie z choroby trądu. Czy te trzy powody nie są również i naszą powinnością dziękczynności Panu? Czy ta prawda, ta wspaniała, nie doszła z Pisma Świętego od naszego Pana dla nas? czy nie tylko nasza malagarska, ale przez Skype'a i internet korzystają i inni z tego wykładu? Czy nasze własne studiowanie w domach, na zebraniach, czy na takich zjazdach, co i teraz wkrótce będzie w Rzeszowie, na które was serdecznie zapraszam, bo to w mieście, gdzie mieszkam. A czy również nie byliśmy wyzwoleni ze szponów śmierci dzięki ofierze naszego Pana, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Efezów. W liście do Efezów mówi apostoł Paweł tak. Drugi rozdział, a wiersz drugi. W którychście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według księcia tego, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa. Czyli z tego stanu umarłego w Adamie przez ofiarę Pana zostaliśmy uzdrowieni. Tak jak Jezus uzdrowił Łazarza już z grobu go, z ciała rozkładające się. A czy też z tej choroby trądu, symbol grzechu, nie zostaliśmy uleczeni? Co też i Paweł mówi w tym do Efezów, w tym drugim rozdziale i mówi w wierszu pierwszym. I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i grzechach, tak jak ożywił Łazarza. A z choroby trądu, mówi, byliśmy jak ludzie światowi przez poznanie prawdy. A teraz żyjemy uczciwie, bogobojnie, dzięki prawdzie i ofierze Jezusa Pana. A jak się stało z naszymi grzechami? Popatrzmy, co czytamy w prorocie Izajasza w pierwszym rozdziale. Prorok Izajasz w pierwszym rozdziale o naszych grzechach mówi tak. O tej symbolicznej chorobie trądu. Izajasz pierwszy rozdział, wiersz 18, mówi tak. Przyjdźcież teraz, a rozpierajmy się z sobą, mówi Pan. Choćby były grzechy wasze jako szarlat, jako śnieg zbieleją. Choćby były czerwone jako karmazyn, jako wełna białe będą. Tak. Dzięki Jezusa Panu, wartości ofiary, grzechy nasze zostały wybielone. Czyli wobec tego nie mamy te trzy powody, co w ten czas i Maria wdzięczności Bogu? Za prawdę, że ożywił nas, bo byliśmy umarli w Adamie, dzięki pięknej prawdzie. I nasze grzechy wybielone mu jako biała wełna. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Jaką Bóg stosuje miarę nas jako swych dzieci, oceny każdego z nas? To chyba bardzo ważna sprawa. To dotyczy każdego z nas. A o tej mierze, jaką Bóg ma dla nas, to mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, a wiersz 3. Rzymian 12:3. Miara. Bardzo ciekawa miara. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, aniżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie, jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Ciekawa miara. Jako Bóg udzielił każdemu z nas miarę wiary. Co oznacza ta miara, którą nas Bóg mierzy? To jest zdolność każdego poświęconego dochować Bogu wierności. Zdolność. To jest ta miara. Każdy z nas poświęcony ma taką miarę u Boga. Ale ta miara ma trzy elementy, składowe części. Pierwszy element, najważniejszy, to jest ilość Ducha Świętego rozwiniętego za czas pobytu w poświęceniu. Nie to, cośmy mogli mieć dziedzicznie od dobrych rodziców. To było nie nasze. tylko to, co byli w czasie prawdy, ich poświęcenie, ile zrobiło mi miłości, pokory, godliwości, sprawiedliwości, uprzejmości, to jest, pierwszy składnik tej wiary ma liczbę 60%. Powtarzam. Ilość Świętego Ducha wprowadzonego do serca w czasie życia poświęconego, iliśmy powiększyli miłości, pokory, gorliwości, sprawiedliwości, wierności, to jest ten składnik, co ma Bóg mówi, to jest najważniejszy składnik na mojej mierze dla każdego z was. 60% tej skali 100%. Drugi składnik to są talenty, zdolności. I choćby był tylko skromniutki brat, siostra, co ma tylko jeden talent, a będzie wierny, proszę bardzo. To jest 25% tej miary. Czyli pierwszy był 60%, Duch Święty, talenty, zdolności, 25%. I ten z jednym talentem, choć w Biblii jest napisane, że on go zakopał, ale nie znaczy, że kto ma jeden talent, że wszyscy mają zakopać. Ten, co ma pięć, może zakopać i ma większą odpowiedzialność niż ten, co by jeden zakopał. Czyli wierność, bez różnicy, ile talentu ktoś posiada, wierność nimi w życiu poświęconym. Masz więcej talentu, masz więcej odpowiedzialność. Choćbyś miał jeden, nie zakopał, to przyniesie 100%, tak jak ten, co miał pięć, drugich pięć przyniósł, czyli razem miał 10, ten, co dwa, drugie dwa przyniósł, ten, co jeden ma, nie zakopał, by też przyniósł drugim, bo on by go tak samo pochwalił, jak tego, co miał pięć i drugi pięć, więc to. Byłeś wierny w małym, nad wielu się postanawiał. A trzeci składnik to jest opatrznościowa sytuacja każdej jednostki. Jak ta sytuacja opatrznościowa wygląda? Są pojedynki w stanie wolnym, nieżonatym, nie w związku małżeńskim. Są rodziny bezdzietne i są wielodzietne. Trudno, więc taka sytuacja życiowa jest pomiędzy nami. I teraz ten, co w pojedynkę, to najwięcej ma czasu dla spraw pańskich. To jest sam. Na przykład teraz, choć ja mieszkam z siostrą, ze szwagrem, no ale ja całe godziny poświęcam na literaturę, a mamy ją ogrom. I od Świadku, i od Wolnej, i od Świtu, a już nie mówiąc o Epifanicznej. I literatury brata Rusela, więc z wielu lat. To jest w czym rozkoszować się. Ale już nie mają tyle, już moja siostra ze szwagrem, choć są bezdzietni. A co powiedzieć o tych, co mają wiele dzieci, a jeszcze gdy drobne i trzeba się nimi zająć? To jest 15% tej skali. A więc 60% ilość Ducha Świętego rozwiniętego w życiu poświęconym sercu, największy składnik. Talenty i zdolności, choćby nawet i jeden, a wierność w nim to jest 25%, to opatrznościowa sytuacja indywidualna każdej jednostki. Czy pojedynek, bezdzietne małżeństwo, czy wielodzietne. To tylko Pan miał 100% tej skali. A już najwierniejszy z apostołów, apostoł Paweł, 95%, o 5% niżej. A każdy apostoł o 1% niżej od Pawła. No a my teraz, kochani, na tej skali to daleko, no, bardzo daleko. Gdy idziemy do naszej kochanej siostry Marii z tymi perfumami, owszem, nie powoła ją na urząd apostolski i nie miał do Pana pretensji, czemu robi różnicę płeć męska i żeńska w głoszeniu prawdy, ale wierzymy, że ona w chwale Królestwa zajmuje zaszczytne, honorowe miejsce przy Panu, choć nie będzie jedną z apostołów, a miała stolicę, jak każdy apostoł będzie miał jedną własną część ludzkości pod swoim zarządem. Dlatego niech lekcja o kosztownych perfumach Marii pobudzi nas każdego. Nasze życie jest krótkie. Tak starajmy się przeżyć, aby nie tylko w tym życiu być szczęśliwi, że poznaliśmy prawdę, ale byliśmy godni zwycięstwa i chwały Królestwa. Teraz zauważcie, jaką miał Kożeś Judasz z tych 30 srebrników? Gdy widział, że się wszystko inaczej potoczyło, że Pan rozpięty. I popatrzmy, co mówi nam Ewangelia Mateusza, 27 rozdział o Judaszu. Mateusz 27 i od wiersza pierwszego czytam. A gdy było rano, weszli w radę wszyscy przeniesi kapłani i starsi z ludu przeciwko Jezusowi, aby go zabili. I wziąwszy go, wiedli i podali go Ponckiemu Pilatowi staroście. Wtedy Judasz, którego był wydał, widząc, iż był osądzony, żalując z tego, wrócił 30 srebrników przedniejszym kapłanom i starszym ludom. Wrócił. Judasz oddaje tych 30 srebrników kapłanom. Mało tego. Mówiąc, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Oni rzekli, cóż nam do tego? Ty ujrzysz. To twoja sprawa. Przyjąłeś, a teraz oddajesz to. I co robią z tymi 30 srebrnikami? Zauważcie co. A porzuciwszy one srebrniki w kościele, odszedł i powiesił się. Mało, że rzucił, odebrał sobie życie, powiesił się. Ale przedniejsi kapłani, wziąwszy one srebrniki, mówili, nie godzi się ich kłaść do skarbu kościelnego, gdyż zapłata jest krwi. Mówi, nie można do skarbu kościelnego też wrócić z 30 srebrników. A naradziwszy się, kupili za nie rolę gancarza na pogrzeb gościom. Ciekawa sprawa. I podobna sprawa jest w proroctwie Zachariasza w 11 rozdziale. Zauważcie. To jest ciekawa sprawa. Czyli proroctwo się wykonało z Judaszem i za pana 30 srebrników. To, co było zapowiedź w proroctwie. Zachariasz, 11 rozdział. Czytam od wiersza 7 w tym 11 rozdziale. Mam pas owce zgotowane na rzeź. Mówi Pan. Bo oto ja podam tych ludzi każdemu w rękę bliźniego jego, w rękę króla jego i potrą ziemię, a nie wyrwę ich z rąk ich. Bo pas owce zgotowane na rzeź was, mówię o nędzne owce, a wziąwszy sobie dwie laski, jedną nazwa uciechą, a drugą nazwa związujący, a pasy one owce. I zgładziłem trzech pasterzy w jednym miesiącu. Miesiąc 30 dni, a w antytypie 30 lat. Którzy to są ci trzej pasterze, które zgładził nasz Pan, czyli poszli na którą śmierć? Barbur, wiosna, rok 1878, Paton, wódz drugiego przesiewania i Heniges, wódz piątego przesiewania. I pierwszy, wiosna 1878, a trzeci, wiosna 1908. To właśnie podawałem, że to są dowody, że każdy dzień ma antytypie 10 lat. A co dalej zauważcie w tym rozdziale? Rzekłem wtedy, nie będę was pas, co zdycha, niech zdechnie. Co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone. A które pozostają, niech pobiera mięso jedna drugiej. Czyli zwalczania gorliwości poświęcenia. Diabeł używa brata przeciwko bratu. Pożera jedna owca, druga owca. Mięso jedna drugiej. Przeto wziąwszy laskę moją uciechy, a laskę uciechy to jest prawda paruzyjna, jaką Pan dał przez brata Rusela, porąbałem ją, czyli prawda badana, symbol rąbania tej laski, studiowania w postaci sześciu tomów, co mamy, wiele artykułów strażnic, zrušivši přiměře moje s tím ľudem, čili zrušil přiměře s systémem nominálním, jistě v tým místě, že je systém nominálním, zrušil to přiměře, bo odrušil babi od lásky pánský vjosna rok 1868. To jest w czasie rąbania pierwszej laski prawdy prorocyjnej. A dnia młodego, gdy wzruszone było, pewnie poznali nędzni szczody, które się na mnie oglądali, że to słowo pańskie. Bóg rzekł do nich, jeśli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zapłatę moją. A jeśli nie, zaniechajcie. Wtedy odważyli zapłatę moją 30 srebrników. Proszę bardzo. Tak jak zapada, Judasz dostał tak to mój 30 srebrników. Zatem rzekł Pan do mnie, porzuć je przed gancarza, zacnaś to jest zapłata, którą jest od nich tak drogo oszacowany. Wziąłem wtedy 30 srebrników, a porzuciwszy je w domu pańskim przed gancarza. Tak zrobili kapłani żydowscy. Mówi, tych 30 srebrników do skarbu kościelnego nie będą. Kupione było pole na cmentarz dla biednych. Tu jest teraz ciekawa sprawa. Czemu 30? Bo tu była litera, że Judasz dostał 30 srebrników za Pana. Choć nie miał z tego korzyści, jeśli życie sobie odebrał. Ale tu proroctwo, tu jest głęboka myśl, to właśnie ma zastosowanie na wtórną obecność Pana. Tu, Zachariasza. I czemu 30? Jeden jest tekst, który nam pomaga zrozumieć, czemu tu występuje liczba 30. Więc tym tekstem, kochani, co nam pomoże, to będzie Mojżeszowa, ale teraz która księga? Która księga? I dlaczego 5? No, coś nie widzę tego tekstu, ale może go znajdę. Czemu właśnie tak ta sprawa wygląda? Tak, to jest 4 Mojżeszowa, rozdział 3, a wiersz 47 mówi tak. Daj tylko 5 cyklów, na każdą głowę według cykla świątnicy brać będziesz 20 pieniędzy waży cykiel. Bo gdy Bóg zamienia pierworodny na pokolenie Lewi, a że tych pierworodnych było liczba większa niż ta liczba tych Lewitów, to mi za każdego będzie 5 pieniędzy, 5 cykli, czyli 5 srebrników. To teraz zauważcie, 3 razy 5 to 15 i drugi raz 15 to razem 30. Ale co za głębokie znaczenie ma, dlaczego 3 razy po 5? Bo mówię, za każdego 5 cykli. Gdy po śmierci brata Rusela spadł płaszcz z Eliasza na Elizeusza, Eliasz przestał na maluczkie statku pod zwierzchnictwem brata Rusela, a Eliasz wielką kompanię pod zwierzchnictwem sędziego Rutherforda. I teraz zauważcie. Czyli za zdradę ducha pańskiego w członkach kościoła w Rutherfordzie po śmierci brata Russella, czyli urząd dla lewitów wielkiej kompanii młodosianogodnych w Katytach, Merarytach, Gersonitach, czyli po 5, 3 razy to jest 15. I w systemie nominalnym członkowie wielkiej kompanii młodosianogodnych druga 15 to jest razem 30. Czyli sędzia Rutherford najwięcej ograbił z wszystkich. Ani Barbour, ani Patton, ani Hemingway, żaden tyle nie stał się klerykalnym, dyktatorski na księcia Rutherford. Wyrzuca Bata Johnsona z domu biblijnego. Zwalnia czterech dyrektorów z zarządu, bo stanęli po stronie Bata Johnsona. Wziął na ich miejsce swoich popilków. Wszystkich pierwszym, co byli niezgodni, pozwalniał. Nawet starszych diakonów zboża mówi, zróbcie kontrolę. Jak nie popierają obecnego kierownictwa, czyli jego Rutherforda, to te w wyborach wyrzucić ich, nie wybierać. Czyli taką dyktaturę i skrajność, co prowadzi sędzia Rutherford, to żaden w historii wieku Ewangelii, to papiści tak się daleko w tak krótkim czasie nie posuwali do objęcia tylu urzędów dyktatorsko, jak zrobi sędzia Rutherford. Dlatego bracia, to był największy złodziej, co okradł. Tak jak Rutherford, jak literalnie Judasz, jako tych 30 srebrników, choć nie ma z tego korzyści. I ostatecznie, co z tego sędzia Rutherford smutnie skończył swe życie? Jako pijak skonał samotny w pałacu, który miał oddać w roku 25 z Władysławem Proką w tym pałacu. Zmarł ponad prawie 3 miesiące, dopiero się później dowiedziano o jego śmierci, że nikt do pałacu nie wchodzi i nie wychodzi. Dopiero sąsiedzi zawiadomili władzę, co się dzieje. Ten przecież tu mieszka człowiek w tym pałacu. Dopiero wywężyli drzwi i ustalili z lekarzami, kiedy nastąpiła zgon sędziego Rutherforda. Dobrze, to był okres zimy i ciało się nie rozkładało w tym pałacu, ale ile zebrali foliowe worek i przywieźli do Brooklynu, gdzie ich kwatera, i pochowali przed wschodem słońca bez żadnego przemówienia, bo uznali, że nie jest niegodzien przemówienia. A przed wschodem, aby ludzie nie wiedzieli, że taki pogrzeb odbył się z sędzią Rutherfordem. Czyli czy miał korzyść z tych urzędów, co tyle zachwalał, tak jak Judasz, czy miał korzyść z tych pieniędzy? Rzucił. A dlaczego tu jest moja rola pogrzeb dla biednych? Czyli ci w tym miejscu byli, to byli członkowie kościoła, tak, bracianso i inni, którzy byli wyrzuceni, pozbawieni przez Rutherforda w tej pięknej pracy pańskiej do publiczności. Dlatego, kochani, wspaniały jest gest Marii z tymi perfumami. Niech wielu z nas wyciągnie lekcję na siebie. Bo Pan powiedział, co ona uczyniła na jej pamiątkę, będzie wiecznie czytano. Tak, Biblia jest świętą. I to jest w Biblii napisane. Mój, przygotowała mnie na pogrzeb. I rzeczywiście, dzięki tej pociesze, jaką Pan miał od tej Marii, to mógł potem znieść ten 14 Nisan tak wielkich i ciekawych rzeczy z jego Getsemane, z jego ukrzyżowaniem i z jego ostatecznej śmiercią. Ale tak jak Pan zmartwychwstał 8 dzień z tych w niedzielę rano, tak malutkie statko ciało jego zmartwychwstało w ostatnim członku bratu Johnsonie w płocę figuralną 8-10 lat. To jest pomiędzy październikiem 1944 a październikiem 1954. 22 październik rok 1950, ostatni członek ciała Chrystusowego, brat Johnson, zmartwychwstała cała klasa, co wraz z Panem królami i kapłanami na wieki wieczne. Ta klasa jest gwarancją i dla nas korzyści, bo o prorokach, co tak wielką chwałę oddaje apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, to o nich mówi tak, zauważcie. O prorokach do Żydów 11 rozdział. Co mówi apostoł Paweł o nich? Do Żydów 11 rozdział. Czytam od wiersza 35. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych, drudzy są na próbach rozciągnięci, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania jako członkowie klasy proroków i niewiasty wśród nich. Drudzy zaś pośmieli zbiczowania, doświadczyli nadto i związek i więzienia, byli kamionowani, piłą przecierani, kuszeni, Mieczem zabijani, chodzili w owczych, kozich skórach, byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach, których nie był świat godzien. Tulali się po pustyniach, po górach i po jaskiniach i jamach ziemi. A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Czemu? Przeto, że Bóg o nas, o Kościele, coś lepszego przejrzał, aby oni, prorocy, bez nas Kościoła nie stali się doskonałymi. Czyli lepsze zmartwychwstanie, co czeka proroków i modlitwianogodnych, to jest za pośrednictwem klasy Chrystusowej. Bo Jezus drugi Adam, a Kościół druga Matka Ewa. Dlatego już mało pozostało członków modlitwianogodnych. Albowiem będą do upadku Babilonu. Dwa obrazy są na to w Biblii. Heli, najwyższy kapłan, dopiero spadł ze stołka na więziu jego dwaj synowie zabici, skrzynia pańska jest wzięta w niebole. Będzie on co wyjaśniać, że Heli nam przesyła wodze wielkiej kompanii w Babilonie, ale już wielkiej kompanii nie ma na ziemi. A dwaj synowie Helego jeszcze żyją, czyli katolicki, protestancki jeszcze urzęduje. Jeszcze jest ciekawy papież obecny, co dla wielu się nie podoba klerykom wyższej hierarchii, co za dziwactwa robi obecny papież. Nad pałacu papieskim nie mieszka. Płaci komorne u zakonnic. Komorne płaci papież nie w pałacach papieskich, a byli wszyscy inni papieży i wojtyła w tych pałacach. On komorne płaci zakonnicom. Jest ciekawa myśl. W czwartym tomie brata Rusela, strona 40. Że wymiota wszystko to, co miał wewnątrz. Że może się pozbyć tych różnych tytułów. Święty, najświętszy, przelewny i te inne. Co więcej dawano papieżom tych godności niż samemu Bogu i Jezusowi Panu. To dlatego się hierarchii nie podoba. On każe, mówi, duchowieństwo ma być biedne, bo Kościół jest biedny, a oni w luksusach, w pałacach. Kardynałowie, biskupi, arcybiskupi. Więc w każdym bądź razie, poza figuralne Heli, dziś przez wodzów młodosianogodnych w Babilonie, już nie członków wodzów wielkiej kompanii, bo już wielkiej kompanii na ziemi nie ma, bo poza figuralnych dwóch synów, to jest kler katolicki, protestancki, jeszcze urzędują. Czyli dopiero na wieś, gdy oni zginęli, on spada ze stołka i dopiero nastąpiła jego śmierć. Czyli przynajmniej do upadku Babilonu młodosianogodni wodzowie pokazani w Heli będą w tym systemie, aż ten system runie w rewolucji. I drugi obraz. Rahab w mieście Jerycho. Radziącą podważona przez cenę zwykłych członków wielkiej kompanii w Babilonie, no ale już wielkiej kompanii nie ma. A Jerycho poza figuralnie istnieje, bo to jest system kościelny te Jerycho. Czyli tak jak ona była ocalona, gdy miasto Jerycho upadło, Rahab, tak młodosianogodni zwykli, a nie na urzędowe stanowisko pokazane w Herym, jako zwykli członkowie w Babilonie, dopiero będą wyzwoleni, gdy Jerycho upadnie. Czyli to są dwa obrazy. Na młodosianogodnych, którzy choć są dziś już nieliczni na świecie, to nie tylko w ruchu Epifanii, w ruchach badaczy, u organizacji świadków, ale i w Babilonie, do upadku Babilonu dopiero kończy się ziemska pielgrzymka, ale dziś poświęceni, wielu we śmierci wejdzie w królestwo. Bo jeszcze jedna ciekawa bardzo rzecz. Gdy Pan zmartwychwstał, okazywał się po zmartwychwstaniu, to gdy dwaj uczniowie wrócili z Emaus do Jeruzalem, do pozostałych apostołów, opowiadają, że Pan był w drodze z nimi. Nie ten głos, nie ten wygląd, nie ten ubiór. To jak począć się go poznali, że to był Pan? W parę godzin ta droga trwała tych dwóch uczniów z Panem. Gdy go zaprosili jako podróżnego, żeby przenocował. дали пощиде да пан побогославил, и при богославенју по карму познали, че пан моментарне сникло ни врацаја до Јерусалем. Дач већ апостолом, че пан збатресал, че с ними. Али при десенје не било Томаша. А Томаш му је, ах, била твоја вера. А че мјал ране од Божји в ренках? А че Бог бил пребите? Ја не увјежа да ак била то вери, то се убили. Jak ne vlože palcu v rane od gvoždi i renka svojemu Bog všebite ne uvěře. I Biblia mluví, to stalo se dopěr 8 dní půžní. Popač mi v Evangelii Jana. 8 dní půžní, to je čekavá zpráva, bardzo čekavá. Ogromná vážnou myšl všem se kryjoncům. Dlatego chcę vám přečítat ten fakt Evangelii Jana. В 20-м розділі, а вірш 26-й наступний. А по 8 днях були заші учньові його в дому і Томаш з ними, і прийшов Єзус, де були дві замкнені, і станув в środку них, і рек покуй вам. Потім рек Томашові, влож сам палець твій, а оглондай ренце моє. Ściągnij rękę moją, a włóż ją w bok mój, a nie bądź niewierny, a niewierny. Wtedy odpowiedział Tomasz i rzekł, Panie mój i Boże mój, rzekł mu Jezus, żeś mi ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Co się kryje tu, kochani? Brat Johnson od dziwu podał, że to stało się 7 dni później, Biblia mówi 8 dni później. I brat Russell nawet podaje w jednym artykule strażniczym, że to było po sabacie, czyli był 8 dzień. Jeżeli poprzedni 8 dni daje nam 80 lat, a teraz 8 dni później, gdy Tomasz przekonany, to dodajmy do roku 1954-56, to się kończy ósmy cudowny dzień po zawiórze, ósma dziesiątka lat. Dodajmy 80, mamy 2036, a mamy rok 2016, czyli zostaje nam 20 lat. Nie tylko do obalenia Królestwa Diabła, ale do powstania, że Tomasz tu przedstawia nam tych, co nadal wierzą, że są żonkami Kościoła w grupach lewickich, mówią, nie uwierzymy, że już Kościoła nie ma, aż będziemy błogosławieni, znaki będą, bo on chciał znaku, aż będzie królestwem. Pytamy naszych braci, bo oni mówią, nie, wiek Ewangelii trwa, wysokie powołanie trwa, jakby już Kościoła nie było, to by już powinno być królestwem, powinno być znaki. Ale na znaki Tomasz musiał czekać 8 dni. Po zmartwychwstaniu Pana. Czyli 80 lat po roku 1954-56 daje nam 80 lat, dodamy 2036. Nawet gdy weźmiemy dni Noego, 120 lat, gdzie Bóg tolerował obecność upadłych aniołów z córkami ludzkimi, co pójdzieli na Filipów, i gdy dodamy tych 120 lat w roku 1914 do końca czasu Polan, też mamy 2034. Nie mówimy to, że jest prosto i tak będzie, ale obserwujmy. I to, co najważniejsze, abyśmy byli należeli do klasy Marii, aby byliśmy godni zwycięstwa i chwały Królestwa. Więc okazała się szczodrość Marii i skąpstwo Judasza. Żadnej korzyści. Maria zaszczycona przez Pana. Mówi, na wieki będzie czytano i czynie, co dokonała. Oby tak z nami, abyśmy nie należeli do klasy Judasza. Rozszerzmy nasze serca. Więcej miłości, gorliwości, poświęcenia, sprawiedliwości. To jest serce rozwinięte. Takie serca będą godne królestwa. Takie, jakie miała właśnie Maria w tych wspaniałych perfumach uwidocznionych. Bo jak nie rozszerzymy naszych serc w te wartości duchowe, to nie tylko w klasie obecnej, ale w klasie restytucyjnej nie będziemy należeć. To jest bardzo ważna sprawa. Nikt skąpiec, samolubiec nie wejdzie w Królestwo Chwały. Rozszerzmy dziś nasze serce na ile nas stać, a resztę dopełnimy w urządzeniu Królestwa, gdzie będzie na próbie miłości doskonałej. Żadna jednostka nie będzie miała życia wiecznego bez skrystalizowania charakteru. Nie tylko rozwinąć, ale skrystalizować. A krystalizacja powstaje w ciężkich warunkach doświadczeń, kochani. Tak jak Pan musiał krystalizować od Jordanu do krzyża przez 3,5 lat. Każdą zaletę charakteru skrystalizował. Tak nie tylko klasy ludu Bożego, Kościół, Wielka Kompania, Procy, Mroczanowo i dziś poświęceni, ale i klasa restytucyjna. Gdy szatan będzie rozwiązany po tysiącleciu, będzie 5 przesiewań. I tamta próba dopiero dokona krystalizacji charakteru. Kto tam nie skrystalizuje, nie będzie godzien życia wiecznego, pójdzie wraz z diabłem i z Judaszem na wieczną zagładę. Obyśmy do tej klasy nie należeli Judasza, ale do klasy Marii. Niech ta lekcja pobudzi nas. Czym więcej będziemy czynili, co nas stać za życia tych kosztowności, wodnych rzeczy na poczcie braci i sióstr, Bóg nam będzie błogosławił, pomoże do zwycięstwa i chwały Królestwa. Zwycięstwa i chwały Królestwa. Jeśli mam życie, jak nie sobie, na tym kończę. Amen.